Ja chcę dzisiaj dalej wchodzić i zgłębiać pierwszy list Jana, drugi rozdział od 12 do 17 wiersza. Drugi rozdział od 12 do 17 wiersza, pierwszy list Jana. Prawdziwe wartości życia. Piszę do was, dzieci, gdyż ze względu na jego imię dostąpiliście przebaczenia grzechów. Piszę do was, ojcowie, gdyż poznaliście tego, który jest od początku. Piszę do was, młodzi, gdyż zwyciężyliście złego. Napisałem do was, dzieci, gdyż poznaliście ojca. Napisałem do was, ojcowie, gdyż poznaliście tego, który jest od początku. Napisałem do was, młodzi, gdyż jesteście mocni i trwa was Słowo Boże. I zwyciężyliście złego. Nie kochajcie świata ani tego, co go napędza. Kto darzy miłością świat, nie ma w nim miłości Ojca. Bo to wszystko, co steruje światem, żądze ciała, żądze oczu oraz pycha życia, nie pochodzi od Ojca. To należy do świata. Świat natomiast przemija, a wraz z nim jego żądze. Ten zaś, kto pełni wolę Boga, trwa na wieki. Kiedy głosimy Słowo Boże, to można głosić je na przykład w ten sposób, że głosimy na jakiś temat. A można też głosić, że tak powiem, werset po wersecie. I pewnym taką słabością zwiastowania, kiedy się głosi tematycznie, często jest to, że się głosi wybrane tematy, inne się pomija. Prawdą jest to, ja też tak mam, że jakby każdy kaznodzieja ma pewne ulubione tematy, o których częściej głosi, inne pomija. Więc kiedy głosi się werset po wersecie, to chcemy w głębiej wniknąć w pewne rzeczy i zwiastować, że tak powiem, całe Słowo Boże, nie tylko niektóre wybrane, jakby, które nas tematy, które mogą nas szczególnie poruszać, ale całe Słowo Boże. Pierwszy list Jana jest dla mnie szczególnym Janem i myślę, że to jest też taki bardzo list na czasie, jakby dla Kościoła. Więc Jan zaczyna pisać w tym fragmencie, zwraca się do trzech grup ludzi, do dzieci, do ojców i do młodych. Dwukrotnie się zwraca do tych trzech grup ludzi, żeby potem powiedzieć to, na co szczególnie chce zwrócić uwagę. Wersety 15, tak żeby nie kochać świata i tak dalej. Za chwilę o tym więcej. Ale Jan mówi o tym, że jakby w Kościele są trzy grupy ludzi. Dzieci, ojcowie i młodzi. Trzy takie bardzo istotne dla funkcjonowania każdej wspólnoty ludzi. Bo bez dzieci żadna wspólnota się nie będzie rozwijać, nie będzie się pomnażać, wymrze, upadnie. Ojcowie znowu są tymi, którzy kształtują rodziny, nadają kształt rodzinie, tak? A młodzi są znowu tymi, dzięki którym świat może się posuwać do przodu, bo młodzi mają siły i tak dalej. Możemy oczywiście rozumieć to, co Jan pisze do tych trzech grup ludzi w dwojaki sposób i myślę, że żaden nie będzie zły, każdy będzie dobry. Po pierwsze, że mówi o trzech różnych grupach ludzi, tak, zwraca się pod względem duchowym, że to są dzieci duchowe, są ojcowie duchowi i są młodzi, którzy są w duchu, duchowi młodzi, albo że mówi do tej samej grupy osób, bo każdy, nawet stary, jest dzieckiem. Każdy z nas jest czyimś dzieckiem, tak? A prawdą jest też to, że ojcami stają się przeważnie młodzi ludzie, a nie starzy, tak? To młodzi ludzie stają się ojcami, a nie starzy. Więc jakkolwiek byśmy nie spojrzeli na to, będzie to dobre i słuszne. Więc Jan mówi tak, pisze do was, dzieci, gdyż ze względu na jego imię dostąpiliście przebaczenia grzechów. Jeśli przyjmiemy, że Jan mówi o tych duchowych dzieciach, które się niedawno narodziły, to pewnym fundamentem w ich życiu, na co Jan chce szczególnie zwrócić uwagę, co chce podkreślić dzieciom, to, że ze względu na jego imię dostąpili przebaczenia grzechów. Ze względu na jego imię dostąpiliście przebaczenia grzechów. Przecież tak naprawdę wszystkie problemy wywodzą się z jednego, z grzechu, tak? Więc rozwiązaniem wszystkich problemów jest oczyszczenie od grzechu, przebaczenie grzechów. Gdy Jan mówi ze względu na jego imię, to podkreśla tutaj, Chrystusa stawia w centrum. Mówi o nauce krzyża. Fundamentem w życiu Ewangelii i w życiu chrześcijanina jest fundament krzyża. Miłości największej, jaką poznał ten świat, że Chrystus umarł za nasze grzechy według Pism, jak mówi w 15 rozdziale 1 listu do Koryntian apostoł Paweł, że on przyjął tę Ewangelię. Że Chrystus umarł za nasze grzechy według Pism i że Chrystus zmartwychwstał, tak? To jest fundament absolutny Ewangelii. Z drugiej strony, jeśli my się narodzamy na nowo, jesteśmy takimi duchowo narodzonymi niemowlakami, małymi dziećmi, to prawdą jest to, że jak człowiek żył bez Boga, to o grzechu miał bardzo blade pojęcie. A kiedy się nawracamy, to ten grzech zaczynamy zauważać wszędzie, w naszym życiu. I że tak jak naturą dziecka jest to, że często upada, tak i ktoś, kto się co nawróci, wszędzie dostrzega grzech, gdzie go wcześniej nie widział i widzi potęgę jakby upadku w swoim życiu. Jak straszny jest grzech ze swoimi niszczycielskimi skutkami. Więc jakże cudowną jest prawdą, że ile by tych grzechów nie było, jest dla nich wszystkich przebaczenie. Jest przebaczenie. Jest. Dziękuję Ci, Jezu, jak dzisiaj śpiewaliśmy, za Golgotę i za Twoją krew. Dziękuję Ci, Jezu. Ile by tych grzechów nie było. Ja przypominam sobie sam te moje pierwsze lata chrześcijańskie, kiedy upadałem i w pewnym momencie przychodziły do mnie takie myśli, ileż Ty możesz mi odpuszczać? Ileż Ty możesz? Bo ja sam już bym sobie wręcz nie chciał odpuścić, będąc jakby pogrążony tym, że już tysięczny raz znowu zawaliłem. A tak się starałem i tak dalej. Byłem taki trochę głupawy w moim myśleniu, ja już więcej nie będę, tak? Już, że gdzieś było mi tak źle, a potem znowu. Ale jakże cudowną jest fakt, że nie ma miarki na ilość grzechów w pewnym sensie, tak? Że Jezus mówi 100 razy upadłeś, dobra, 101 już spadaj. Za dużo, nie? Że nie ma czegoś takiego, jakie to jest cudowne w Bogu. Że chociażbyśmy upadli, nie wiem, setki tysięcy razy nawet i za każdym razem przychodzili szczerze do Niego z wyznaniem grzechów, jest przebaczenie dla naszych grzechów. Dostąpiliście przebaczenia grzechów. Dostąpiliście przebaczenia grzechów. Jeśli przyjmiemy, że dziećmi tak naprawdę my wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi, więc my wszyscy potrzebujemy wciąż na nowo sobie to przypominać, że ze względu na Jego imię dostąpiliście przebaczenia grzechu. Apostoł Piotr w drugim liście swoim, w pierwszym rozdziale, mówi o ludziach, którzy zapomnieli o dawnym oczyszczeniu z grzechu. Więc jest takie niebezpieczeństwo w naszym życiu, że prawda o przebaczeniu może nas przestać ruszać. Że możemy zapomnieć o tym, co zostało nam odpuszczone. Istnieje takie niebezpieczeństwo, nawet dla tych, którzy są, powiedzmy, dłużej wierzącymi, że ta prawda przestaje się nas dotykać, przestaje nas poruszać, staje się nam obojętna. Ale ze względu na Jego imię, odpuszczone są nam, dostąpiliśmy przebaczenia grzechów. Dopóki dzieci nie umocnią się w wierze, nie staną się takimi młodymi wierzącymi, które zwyciężyły złego. Bo wzmocniły się sobie Bożym i nauczyły się radzić sobie z grzechem w swoim życiu, zwyciężać, tak? Już więcej nie upadać, przynajmniej nie upadać tyle, jak małe dziecko, które się ciągle, nie umiejąc jeszcze chodzić, często się przewraca i potrzebuje tego czasu, aż się nauczy chodzić pewnie. I w pewnym sensie w życiu duchowym jest tak samo. Jak się nawrócimy, często upadamy. Później jako dorośli to może tych upadków powinno być mniej, bo każdemu się może zdarzyć upadek, poślizgnie się i tak dalej. Podobnie bywa w duchowym życiu. Po drugie, Jan mówi tak. Piszę do was, ojcowie, gdyż poznaliście tego, który jest od początku. O ile względem dzieci Jan podkreśla tę prawdę fundamentalną dla życia, że jest rozwiązanie problemu grzechu w naszym życiu, które jest w przebaczeniu z jego strony, odpuszczeniu z jego strony, to do ojców mówi, że siłą ojców, siłą duchowej dojrzałości, ojcostwa duchowego jest poznanie tego, który jest od początku. Po pierwsze poznanie, i tu nie chodzi o wiedzę zdobycie wiedzy o Bogu, ale chodzi o doświadczenie osobistej relacji z Nim, o poznanie Go przez osobistą relację, przez społeczność z Bogiem. Jan pisze ten list w kontekście tego, że byli ludzie, którzy mieli o sobie mniemanie, że mają większą wiedzę o Bogu niż inni. To były początki tak zwanego gnostycyzmu. Ale Jan mówi, że nie jest istotne to, ile wiesz o Bogu, tylko czy Ty Go znasz. Czy Ty Go znasz? I tak naprawdę wszystko się do tego sprowadza. Czy my znamy Jezusa i czy On, Jezus, zna nas? Fundament Boży, mówi apostoł Paweł w liście Tymoteusza, jest taki. Zna Pan tych, którzy są Jego. Oraz niech odstąpi od nieprawości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego. Zna Pan tych, którzy są Jego. Tak Jezus mówi do pewnych ludzi, ja nie znam was. Ja was nie znam. Wy może mówicie, że wy mnie znacie, tak? Ale ja was nie znam, bo nie pełniliście woli Ojca, ale czyniliście nieprawość. Więc siłą ojcostwa, siłą dojrzałości w nas jest po prostu poznanie Jezusa. Tylko że Jan nie mówi o Jezusie bezpośrednio, tak? Nie, gdyż poznaliście Jezusa, ale używa pewnego sformułowania, tak? Gdyż poznaliście Tego, który jest od początku. I w tym swoim liście w taki sposób mówi o Jezusie, tak Go określa, że Jezus jest kimś, kto jest od początku. Dlaczego? Bo dalej, w tym drugim rozdziale, we fragmencie, którego nie czytaliśmy, Jan mówi tak, nie napisałem do was o 21 wierszu, dlatego, że nie znacie prawdy, ale dlatego, że ją znacie i wiecie, że prawda nie ma nic wspólnego z kłamstwem. A kto jest kłamcą, jeśli nie ten, kto przeczy, że Jezus jest Chrystusem? Czyli, że jest posłanym przez Boga, namaszczonym przez Boga Mesjaszem. To jest równoznaczne. W czwartym rozdziale mówi tak, drodzy, przestańcie wierzyć każdemu duchowi. Raczej badajcie duchy, czy pochodzą od Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na ten świat. Ducha Bożego rozpoznaje się w ten sposób. Wszelki duch, który przyznaje, że Jezus jest Chrystusem i że przyszedł w ciele, jest z Boga. Byli ludzie w tamtym czasie, którzy zaczęli mieszać wierzącym z Bora. Że był, jeśli dobrze pamiętam, że był człowiek Jezus, nie ten zrodzony przez Boga, na którego stąpił duchowy Jezus, który po śmierci znowu stąpił do nieba, a ciało tamto umarło i już zostało, także ciało nie zmartwychwstało. No takie tam różne bzdury były i było zmącenie. Dzisiaj też są. Wiecie co? W tym tygodniu słuchałem pewien fragment kazania o wolności w grzechu, taki fajny tytuł, ale ten człowiek, jak go zacząłem słuchać, który zaczął mówić tak, Bóg Jahwe to jest diabeł i zaczął wykładać na podstawie Biblii, na podstawie stworzenia, tak odnośnie co do tego, co mówi ostatnio Sławek, że pierwsze wersety Biblii mówią o prawdziwym Bogu, a drugi rozdział, który jest jakby takim drugim opisem stworzenia, gdzie pojawia się Bóg Jahwe, zaczął tłumaczyć, że to jest diabeł. I wiecie, co wam powiem, bo nie chcę w to wchodzić. Ale jak tak tego człowieka słuchałem, bardzo przekonywująco mówił, bardzo. I Biblią tak to potwierdzał, że jeśli człowiek by nie znał prawdy, naprawdę mógł pomyśleć, kurczę, ten gość dobrze mówi. I było słychać tam, wiecie, ludzi, którzy, wow, on to tak przedstawiał, że ma tajemną wiedzę. I on teraz, ja wam teraz powiem prawdę, bo wy żeście nie wiedzieli, jaki jest naprawdę. Teraz ja wam powiem prawdę. Czyli widzicie, dzisiaj też są ludzie, aktualnie, współcześnie, którzy mieszają w głowie tak naprawdę. I dlatego Jan mówi, pisze do was ojcowie, gdyż wy znacie tego, który jest od początku. Kiedy Jan używa terminu tego, który jest od początku, wy znacie Jezusa, który nie jest tylko człowiekiem. Apostoł Paweł w 2 liście do Koryntian, 5 rozdziale mówi, że jeśli znaliśmy Jezusa według ciała, to teraz już go takim nie znamy. Dlaczego? Bo wiemy, że On jest kimś więcej niż tylko człowiekiem. On jest kimś, to jest od początku. To jest człowiek i Bóg. To jest człowiek i Bóg. Bóg, który przyszedł w ciele. To jest, tak jak tutaj, tak? Ducha Bożego poznaje się po tym, że przyznaje, że jest Chrystusem, że Jezus jest Chrystusem i że przyszedł w ciele. Bóg, człowiek. Bóg, człowiek. Wy znacie, mówi do ojców, że ojcostwo poznaje się po tym, że człowiek ma doświadczenie osobiste Boga, że człowiek zna prawdę, zna prawdziwego Jezusa. nie da sobie mieszać w głowie, bo wie, kim jest Jezus. Żydzi, tak? Kiedy Jezus im objawił, że ja jestem, to chcieli Jezusa ukamienować. Oni go nie rozpoznawali. A wy znacie tego, który jest od początku. Dlatego jesteście jako ojcowie zdolni strzec rodziny duchowej, bo wiecie, jaka jest prawda. Znacie prawdę. I dlatego, że ją znacie, wiecie, że prawda nie ma nic wspólnego z kłamstwem. Napisałem, piszę do was młodzi, mówi do tej trzeciej grupy, gdyż zwyciężyliście złego. Młodość generalnie po ludzku też cechuje siła. W armii to jacy są ludzie? Młodzi, nie? 18-latkowie już szli do wojsk, albo jeszcze młodzi. Jeszcze młodzi. Czytałem wczoraj wstrząsający artykuł, jak w Sudanie Południowym bierze się na siłę dzieci od 10-11-latków, uczy się ich strzelać z kałasznikowa i te dzieci są, wiecie, jak straszne, nie? Dzieciństwo. Nie będę wam mówić, co te dzieci widziały, co im po nocach się śni. Teraz w obozach uchodźców, jak są i już jakby to jest za nimi. Ale to jest normalne, że dziesiątki tysięcy dzieci są wciągane do wojsk i są uczone zabijać i zabijają. Byśmy pomyśleli to tak o naszych dzieciach? Wtedy to mój Dawid ma 10 lat. Że takie rzeczy przychodzą, takie dzieciństwo mają tamte dzieci. Ale młodzi, napisałem do was młodzi, gdyż zwyciężyliście złego. W Chrystusie jesteśmy zwycięzcami, tak? To jest ta prawda. Młodzi w Panu ludzie to są ci, którzy są już ugruntowani, nabrali siły, dojrzali na tyle, że są młodymi, pełnymi sił duchowych ludźmi. I dlatego, że są utwierdzeni w nauce Słowa Bożego, zwyciężyli złego. Już nie są jak dzieci, które często się może przydarzać upadek. Nauczyli się mocno stąpać w wierze, młodzi. Dlatego zwyciężyliście złego. Nie, że zwyciężycie złego, zwyciężyliście złego. Wiedzcie o tym. Młodzi, wy utwierdzeni w Piśmie, wiedzcie, że zwyciężyliście złego. To nie zły was pokona, tak? Jezus powiedział, że bramy piekielne nie przemogą Kościoła. Ja przez lata opacznie to rozumiałem, że Kościół jest jak taki broniący się przed naporem zła, ale nas diabeł nie zmoże. Bramy atakują, to Kościół atakuje bramy i my sobie zębów nie połamiemy na tych bramach piekielnych. To znaczy się, że siłą młodych, jako takiej armii Bożej jest to, że pokonuje złego, niszczy dzieła diabelskie, tak? To jest pochód Ewangelii, pochód armii Chrystusa, armii żołnierzy głoszących Ewangelię, która niszczy dzieła diabelskie. I nic tego nie zatrzyma. Żadna warownia diabelska nie jest w stanie złamać Kościoła, tak? I znowu Jan pisze do tych samych trzech grup. Tak jakby to, dla mnie to tak trochę brzmi, jak to taki Jezusa, zaprawdę powiadam wam, że dwukrotnie chcę coś podkreślić. Napisałem do was dzieci, gdyż poznaliście Ojca. Jakie są dzieci, to musi być i Ojciec. Napisałem do was dzieci. Jego, jak mówi Jan w pierwszym rozdziale, 12 wersecie swojej Ewangelii, że w nim zostało dane nam prawo, abyśmy stali się dziećmi Bożymi, tak? Byśmy stali się dziećmi Bożymi. Poznaliście Ojca. Poznaliście miłość Ojca. Dzieci, wy to poznaliście. Dlatego jesteście dziećmi Bożymi. Napisałem do was, ojcowie, znowu mówi do ojców. I o ile do dzieci dodaje jakby nowy element, to tutaj znowu powtarza to, co wcześniej, w poprzednim wersecie. Napisałem do was, ojcowie, gdyż poznaliście tego, który jest od początku. Jakie to jest ważne. Tak naprawdę wszystko sprowadza się do poznania Boga. Tutaj w tym momencie chodzi o poznanie Jezusa. Apostoł Paweł w liście do Efezjan, w 4 rozdziale, od 11 wiersza, mówi o tym, co jest celem w ogóle Bożego działania w nas. I mówi tak. Aż wszyscy razem dojdziemy do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego. Aż dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej. Dojdziemy do pełnego poznania Syna Bożego. napisałem do was, ojcowie. Jesteśmy ojcami, jeśli już znamy dobrze Jezusa. Więc ludzie mogą gadać, co chcą, tak? Wiecie, dobrze jest, tak jak Artur wspominał, znać dowody, bo to utwierdza naszą wiarę. Ale w pewnym momencie, wiecie, miałem taki etap w moim życiu, że nawróciłem się, byłem może 2 lata wierzącym człowiekiem. Nie czytałem Starego Testamentu, wydawało mi się za trudny, czytałem tylko Nowy Testament i nie wiedziałem nic o świadkach Jehowy, a obok mnie w bloku mieszkali sąsiedzi. I zacząłem przychodzić do nich na spotkania. Nie chciałem nikogo odrzucać. Chciałem dowiedzieć się w ogóle, kto to jest ci świadkowie Jehowy, bo tam mówiło się kocia wiara, ja tak naprawdę pojęcia nie miałem. Zacząłem przychodzić do nich na spotkania i jak oni zaczęli mi głosić pewne rzeczy, że Jezus nie jest Bogiem i tak dalej, to wiecie, sam się zacząłem zastanawiać. A może nie? Może oni mają rację? Może jednak mają rację? I wiecie, co mnie tak naprawdę przekonało, że nie mają racji? Tak naprawdę to, o czym tutaj mówi Jan, że to namaszczenie, które macie, które otrzymaliście od Niego, pozostaje was i nie ma potrzeby, aby was ktoś uczył. To Jego namaszczenie poucza was o wszystkim. Ja wiem, że sam Duch Święty mnie przekonał, dlatego że już znałem Jezusa, że to jest nieprawda, że Jezus nie jest Bogiem. Później oczywiście ja zacząłem też zgłębiać Słowo i tak dalej i mnie samo Słowo też głębiej przekonało, ale to zrozumienie, że to, co oni mówią, jest nieprawdą, przyszło od Ducha we mnie. I widziałem, ja znam Ciebie, Panie Jezu, wiem, że Ty nie jesteś tylko człowiekiem, że nie jesteś jakimś tylko aniołem, jak uczą świadkowie Jehowy. Tak, to zrozumienie, co jest podstawą, napisałem do was, gdyż poznaliście tego, który jest od początku. I dzisiaj, wiecie, to co ludzie mogą, jeśli znasz Jezusa, ludzie ci mogą mówić, mogą ci przedstawiać, nie wiem, jakie dowody, że Jezusa nie było i tak dalej. Ty wiesz, że oni kłamią. Dlaczego? Bo mamy w sobie świadectwo. I nikt tego nam nie wyrwie. My Go znamy. Po prostu Go znamy. Ty możesz, jak ty mówisz, mówić, że Boga nie ma? Bo ty nie znasz Go. Jakbyś Go znał, to byś takich bzdur nie pluł, że Boga nie ma. Bóg jest. Ja o tym wiem. Bo Go znam. Tak? Więc tak naprawdę, kiedy Jezus przyszedł, to po to, żeby nam dać poznać Ojca. I do tego się wszystko sprowadza, całe dzieło Jezusa. Żeby przyprowadzić nas ludzi do pełnego poznania Ojca. Żebyśmy poznali Ojca takim, jakim On jest. Znowu mówi do młodych. Napisałem do was, młodzi, gdyż jesteście mocni i trwa was Słowo Boże i zwyciężyliście złego. Uzupełnia tutaj Jan trochę to, co zaczął na początku mówić, że tylko zwyciężyli złego. Mówi tak, młodzi, gdyż jesteście mocni. Bo w młodych jest siła, tak? Tu oczywiście nie chodzi tylko o ten młody wiek fizycznie, ale tą młodość, która jest w Panu, że stajesz się mocny. Chociażbyś nie wiedział, ile miał lat tak naprawdę. Dlaczego jesteś mocny? Bo trwa was Słowo Boże. To jest źródło siły. Źródło odnowienia w nas, źródło młodości, tak? To jest to, co mówi już Księga Izajasza, 40 rozdział, gdzie jest powiedziane, że młodzi upadają, ale ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, odnawiają swoje siły jak orły, tak? Ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, idą, a nie ustają, biegną, a nie poddają się. Dlaczego? Bo trwa w was Słowo Boże. To jest to, co Jan mówi w swojej Ewangelii o trwaniu w krzewie winnym i wielu innych miejscach, gdzie on często, tutaj również w pierwszym liście, bardzo często odnosi się do trwania w Chrystusie. Potrzebujemy trwać w Chrystusie, bo wtedy zwyciężyliśmy złego. Kiedy trwa w nas Słowo Boże. Jak znamy Słowo Boże, to diabeł nam nie wciśnie kitu. Kiedy przyjdzie ze swoim oskarżeniem, a przyjdzie, tak, to znowu wracając do dzieci, kiedy diabeł przychodzi i oskarża, tak, ale jeśli wiesz, ze względu na jego imię dostąpiłeś przebaczenia grzechów, to se może ci gadać. Nie przyjmiesz potępienia, bo wiesz, bo trwa, jeśli w nas trwa Słowo Boże, to wiemy, co Słowo Boże mówi. W Chrystusie Jezusie nie ma już żadnego potępienia. I ludzie mogą sobie co mówić, których diabeł może inspirować, którzy mogą nas gdzieś oskarżać, że dla ciebie nie ma szansy, jesteś przeklęty i tak dalej, potępiony, ale Ty wiesz, dla mnie nie ma żadnego potępienia. W Chrystusie nie ma. On jest nie przeciwko nam, On staje za nami, tak? Jeśli Bóg za nami, to któż przeciwko nam? Chrystus Jezus, przecież On wstawia się za nami. Dlatego zwyciężyliście złego. Dlatego też Jan w swojej Apokalipsie nazywa, mówi o do zwycięzców, że zwycięzcy dam, tak? Tych, którzy trwają w Słowie, a w samym swoim tutaj też w pierwszym liście mówi o tym w 5 rozdziale, 4 wersecie, bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat. Tym zwycięstwem, które pokonało świat, jest nasza wiara. A wiara skąd się rodzi? Ze słuchania Słowa Chrystusowego, tak? Więc jeśli trwa was Słowo Boże, zwyciężyliście złego. I dlaczego to wszystko Jan mówi? On dwukrotnie pisze do tych trzech grup ludzi, albo do tych samych grup ludzi, określając ich pod różnymi określeniami. Pisze to po to, żeby potem przekazać to poselstwo. Nie kochajcie świata, ani tego, co go napędza. Kto darzy miłością świat, nie ma w nim miłości Ojca. Skoro Jan mówi, nie kochajcie świata, to znaczy się, że jeśli chcę tak bardzo to podkreślić, to dlatego, że istnieje wielkie niebezpieczeństwo dla naszego duchowego życia, żeby ten świat jednak kochać. Apostoł Paweł mówi o tych, którzy umiłowali świat doczesny. Tu oczywiście, kiedy mowa jest o świecie, nie chodzi o to piękno stworzenia, nie o ten naturalny świat, ale chodzi o ten zły system, który jest budowany przez władcę, czyli diabła w królestwie powietrznym. I tutaj dalej sam Jan mówi, że to, co steruje światem, to są rządy. Często też w Biblii ten świat jest określany doczesnym wiekiem, czyli cechuje go przemijalność, ten świat przeminie. To darzy miłością świat, nie ma w nim miłości Ojca. To znaczy się, że te rzeczy się wzajemnie wykluczają. Wiecie, jak jest takie polskie powiedzenie, Bogu świeczkę i diabłu ogarek, że tak naprawdę nie idzie tak robić. Nie da się tak zrobić. Nie da się trochę tu, trochę tam. To są jak dwie łodzie, które odpływają w przeciwnych kierunkach i nie da się dwoma nogami stać, bo one nie płyną obok siebie. Trzeba zdecydować, do której łodzi wskoczymy. Apostoł Jakub mówi tak w czwartym rozdziale swojego listu: skąd wojny i skąd starcia między wami? Czy nie wynikają one z waszych namiętności, które toczą walkę w waszych członkach? Pożądacie, a nie macie. Zabijacie i zazdrościcie i nie możecie osiągnąć. Walczycie i wszczynacie spory i nie macie, bo nie prosicie, a gdy prosicie, nie otrzymujecie, ponieważ niewłaściwie prosicie, chcąc tym, co moglibyście otrzymać, zaspokoić swoje namiętności. Więc Jakub mówi tak: nie da się pogodzić życia duchowego z życiem cielesnym, bo to powoduje konflikt. Wiarołomni, mówi dalej w 4 wersecie, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga? Jeśli więc ktoś chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Albo czy sądzicie, że na darmo Pismo mówi: żarliwie pragnie on ducha, któremu dał w nas mieszkanie? Więc twardo tak, wiarołomni, mówi Jakub, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga? W liście do Rzymian Paweł mówi zaś tak w 8 rozdziale. Bo ci, którzy są według ciała, kierują się tym, co cielesne. Ci zaś, którzy są według ducha, tym, co duchowe. Bo to, ku czemu dąży ciało, sprowadza się do śmierci, a to, ku czemu dąży duch, do życia i pokoju. Stąd cielesne dążenia są przeciwne Bogu. Nie poddają się one prawu Boga, nawet nie są w stanie. Ci zaś, którzy są według ciała, Bogu podobać się nie mogą. Tak? Czyli Pismo daje nam wyraźne świadectwo, że te style życia wzajemne wykluczają się. Nie da się w taki sposób żyć. Trzeba się zdecydować. Kto darzy miłością świat, nie ma w nim miłości Ojca. Tak? Żeby miłość Ojca wypełniła nas, to potrzebujemy niejako się opróżnić z miłości do świata. Bo to wszystko, co steruje światem, żądzę ciała, żądzę oczu oraz pycha życia, nie pochodzi od Ojca, to należy do świata. Więc Jan mówi, co kieruje tym systemem na świecie? Żądzę. Żądzę. Już kiedy spojrzymy do ogrodu Eden, to tam widzimy te trzy żądze, o których mówi Jan. Trzeci rozdział pierwszej Mojżeszowej czy Księgi Rodzaju, szósty werset. Kiedy wąż już podkusił ją, żeby zaczęła się przyglądać temu drzewu, tak? Dopóki Ewa i Adam kierowali się Słowem Bożym, nie zauważali tego drzewa. Nie koncentrowali się na nim. Ale kiedy wąż wiedział, czy zdawał sobie sprawę, że jego plan polegał na tym, jeśli uda mi się zwrócić ich uwagę na to drzewo, to już jest połowa sukcesu. I co się stało? Kiedy wąż zaczął ją nagabywać i mówić jej o tym drzewie, kobieta przyjrzała się owocu. Przyjrzałaś. Wcześniej może ona gdzieś tam w jej oczach się pojawiało to drzewo, ale ona na nim nie skupiała swojego wzroku. A teraz zaczęła się przyglądać. Pożądanie oczu, tak? I wydały jej się warte spróbowania, wyglądały pięknie, a ponadto dzięki nim mogło się ziścić jej pragnienie poznania. Sięgnęła więc po owoc, zerwała i zjadła. Więc mamy tu te trzy pożądliwości. Wyglądały pięknie. Żądza oczu. Coś jest piękne. Warto to posiąść. Warte spróbowania, warte posmakowania, żądza ciała, tak? Że z tego będzie przyjemność dla ciała. One są dobre do jedzenia. I co? I że ziści się w ten sposób jej pragnienie poznania. Czyli to, co Jan mówi, że pycha życia, tak? Nazywa tą trzecią żądzę pychą życia. Dlaczego pycha życia? Bo kiedy zjesz ten owoc, będziesz jak Bóg. Zrównasz się z Bogiem. Będziesz mieć władzę. To wszystko, co ma Bóg. Pycha życia. Bo to wszystko, co steruje światem, żądzę ciała, żądzę oczu oraz pycha życia, nie pochodzi od Ojca. Ten świat kieruje się pożądliwościami, tak? Zobaczcie, myślę, że oczywiście one były od początku, te trzy żądze na świecie, ale wydaje mi się, że tak jak teraz żyjemy w takim czasie, to nigdy nie było w historii, żeby tak bardzo żądze były rozbudzane. Jest tyle obrazów, które trafiają do naszych oczu. Na niespotykaną skalę, nigdy wcześniej w historii, roznegliżowane kobiety, no, w reklamach, tak? To jest, kusi, żeby zbudzić najpierw żądzę oczu. Musisz to mieć. Potrzebujesz tego do szczęścia. Bez tego twoje życie nie będzie takie pyszne. Nie będzie takie wspaniałe, tak? Że to na tym wszystko tak naprawdę bazuje. I te kolorowe obrazy próbują przemawiać do nas i wzbudzać nasze pożądanie tych rzeczy. My to wszystko możemy wiedzieć, ale wiecie, trzeba uważać. Dwie przykre wiadomości wczoraj usłyszałem na spotkaniu pastorów. Kto z was zna pastora Jacka Heidenreicha, pastora ze Słupska? Bardzo szanowany w całym kościele pastor, ileś tam, nie wiem, 10 lat, pastor zboru w Słupsku. Jest wydalony czy zrezygnował z kościoła świątkowego, bo niestety, ale przytłaczająca liczba dowodów na romans w jego życiu. Nie tylko, że upadł, bo nagrano filmiki, rozmowy, no dowody niezbite, tak? On się tego wszystkiego wypiera. Ale chodźcie, zobaczcie, dlaczego podaję ten przykład, bo chociaż jego nauczania niejednokrotnie słyszałem, bardzo fajne, dobre, mocne. Zobaczcie, nie ma, że człowiek nie może upaść. Chociażbyś był nie wiadomo jak dojrzały, innych nauczał, pouczał, sam napominał, a koniec końców widzicie, cały czas trzeba uważać, trwać w słowie. Coś gdzieś w pewnym momencie nastąpiło, że zaczął przyglądać się pewnemu owocowi, zakazanemu owocowi, który zaczął wyglądać pięknie, smacznie i dawał tą obietnicę pychy życia. I człowiek wpadł. Inny pastor, też sprawa bardzo świeża, z Inowrocławia. Wyszedł z kościoła, bo co się okazało? Pastor, zbór w naszej wielkości, a finansowo uważał, że on nie będzie pracować, kościół go powinien utrzymać i na budowę budynku dostał fundusz z kościoła 80 tysięcy złotych. Nic z tego nie poszło na budowę zboru. Wszystko zużył pastor na swoją pensję. Tak? Czyli widzicie te trzy siły. Seks, władza, pieniądze. My potrzebujemy cały czas uważać. Cały czas. Rządzę. Tak można to wiedzieć, a i tak wpaść, jak śliwka w kompot. Dać się samemu pogrążyć. Świat natomiast przemija, a wraz z nim jego rządzę. Cechą tego świata jest przemijalność, chociaż dla nas wydaje się, że trwa już tyle tysięcy lat, ale to wszystko przeminie. Ten zaś, kto pełni wolę Boga, trwa na wieki. Ten, kto pełni wolę Boga, trwa na wieki. Dlatego Jezus mówił w Ewangelii Jana także, w 4 rozdziale, kiedy była ta historia z Samarytanką. Uczniowie poszli po jedzenie i przyszli z jedzeniem, chcą dawać Jezusowi jedzenia. Jezus mówi, ale ja mam inny pokarm, ja już jestem najedzony. Moim pokarmem jest pełnić wolę Ojca. To jest mój pokarm, ja tym żyję. Ja z tego mam życie. Pełnić wolę Ojca. Psalm 40 o Jezusie napisano, w prawie Twoim radością moją jest pełnić wolę Twoją. I zobaczcie, jak sam Jezus, który żył wolą Ojca, jak On patrzy na ludzi. Kiedy mówił w Ewangelii Mateusza, w jaki sposób będzie rozdzielać, jakby, czy oceniać ludzi. Kiedy powiedział tak, że ci wszyscy, którzy tam czynili cuda w imieniu Jezusa, tak, że wypędzali demony i tak dalej, a Jezus powie do nich, nie znam was. Dlaczego? Bo nie pełniliście woli Ojca. To jest ten test Jezusa, tak? On według tego rozpatruje nasze życie. My po ludzku byśmy powiedzieli, wow, tyle uzdrowień, wow, co za człowiek, tak? A Jezus mówi, on nie na to patrzy, tylko na coś innego. On inne rzeczy ocenia. Czy pełniłeś wolę Ojca? Tylko to się liczy, czy pełniłeś wolę Ojca? Dlatego ten zaś, kto pełni wolę Boga, trwa na wieki. Księga Koheleta, czy inaczej Księga Kaznodziei Salomona, jest dla mnie niesamowitą księgą, gdzie ona obrazuje człowieka, który mógł zakosztować w życiu wszystkiego, wszystkich pożądliwości. Kiedy Salomon miał wszystko, czego sobie, że tak powiem, dusza kierująca się namiętnościami może sobie zapragnąć. Kobiet, jako dla faceta, tak, oczy i tak dalej. Każda piękna była jego, można powiedzieć. Mógł robić, co chciał. Pić, jeść, najwyborniejsze rzeczy. Wiecie, gdzieś tam czytałem, słyszałem w radiu ostatnio, ktoś kupił trufle za 300 tysięcy dolarów. Wyobraźcie sobie, tak, jeden grzybek, 300 tysięcy dolarów, no, zjeść sobie, no, przystawka jedna i nie ma, tak. Tam już czasami nie chodzi o to, czy to jest dobre, tylko chodzi, ile to kosztowało, tak, żeby się jakby pokazać, pycha życia, że mnie stać na to. Widzicie? Ja mnie stać na deser. Deser złożony z 16 rodzajów czekolady, takiej płynnej, zmieszany, kosztuje 20 tysięcy złotych, na nasze już przeliczenie, nie? I jest takie restauracja, gdzieś tam jest, która takie desery funduje ludziom, nie? I ktoś tylko patrzy, kto się tam pojawia, bo tam wiadomo, kto się pojawia, kto sobie taki deserek zamówił. Dla mnie to jest po prostu śmieszne, tak? Ale ludzie w świecie na te rzeczy patrzą. Żeby mieć pozycję, zdobyć sławę, pycha życia, tak? Mnie stać. No właśnie. I Salomon mówi o tym, że on mógł zbudować, tworzyć, co tylko chciał, bo miał możliwości, miał wszelkie możliwości, pieniądze, środki, bogactwa, ludzi, powiedział i robili to, co kazał. Więc nabudował niezwykłe dzieła, tak? Świątynie, pałace pobudował niezwykłe. Ale co on mówi w koniec końców? Jak tego wszystkiego spróbował, mówi to. Marność nad marnościami i pogoń za wiatrem. Ludzie, miliardy ludzi do tego dążą, żeby to zdobyć. On to wszystko miał w takiej pełni, jaki tylko ludzie sobie mogą pomarzyć, ci kierujący się cielesny sposób rządzami. I mówi, to wszystko jest marność, nad marnościami, pogoń za wiatrem. I Księga Koheleta kończy się wersetem, przedostatnim wersetem, który mówi tak. Po wysłuchaniu tych wszystkich moich nauk, zrozumcie jedno, trochę tak parafrazuję, a teraz już cytuję dosłownie. Bójcie się Boga i strzeżcie Jego przykazań, bo cały w tym człowiek. Zrozumiał jedno. Wszystkie te rozdziały, gdzie on opisuje, co on nie robił, co nie próbował, żeby dojść do wniosku, że marność nad marnościami to wszystko, żeby dojść do tego ostatecznego wniosku. W tym jest cały człowiek. Bój się Boga i strzeż Jego słowa, Jego przykazań. To jest cały człowiek. W tym jest całe nasze człowieczeństwo. Odnaleźć pełnię człowieczeństwa. Strzec Jego słowa. Dlaczego? Bo kto pełni wolę Boga, trwa na wieki. To znaczy się, że wolą Bożą jest życie, nie śmierć. Wola Boża jest skupiona na życiu, aby człowiek żył. Wola Boża jest najlepsza, tak? Bo daje życie, a nie śmierć. Nie daje coś, co jest tylko przemijające. I dobrze to sami po swoim doświadczeniu też wiemy. Jak damy się żądzy ponieść, to nasycenie jest tylko przez krótką chwilę. A potem jest znowu głód jeszcze większy, tak? Jeszcze większy. Potrzebujesz silniejszego bodźca. To już jest za słabe. Jedna kobieta mało, dwie. Seks taki nie. Trzeba jakiś inny. Bo to już nie kręci, tak? I ludzie się pogrążają coraz bardziej. Nienasyceni, nienasyceni, nienasyceni. Natomiast ten, kto pełni wolę Boga, trwa na wieki. Jan mówi, to jest esencja życia. Cała istota życia. Kto pełni wolę Boga, trwa na wieki. Dlatego apostoł Paweł w liście do Rzymian, 12 rozdziale, pierwszy, drugi werset, mówi o tym, żebyśmy ciała nasze oddawali jako przyjemną, miłą ofiarę Bogu, bo taka powinna być nasza rozumna służba Boża, duchowa. Że oddajemy ciało nasze i dalej mówi tak, nie upodabniajcie się do tego świata. Ale przemieniajcie się przez odnowienie umysłu. Po co? Abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża, co jest dobre, miłe i co jest doskonałe. Więc potrzebujemy zgłębiać Słowo Boże. Tu jest życie. Ono jest żywe. My potrzebujemy się w tym umacniać. Wciąż potrzebujemy się w tym umacniać, żeby to Słowo utwierdzało się w nas i te prawdziwe wartości życia w nas umacniało. Żeby to w nas było, żeby w nas było to, co było w Jezusie, tak? Że dla nas pełnić wolę Ojca jest naszym życiem, naszym pokarmem, naszą pasją, naszą radością. Jak podałem przykład tych braci, także wydaje się, że to ludzie na świeczniku, przykłady, nie ma, że ktoś nie może upaść, każdy może upaść. Każdy może dać się wrobić i już zapomnieć o dawnym oczyszczeniu z grzechu. Ta świadomość gdzieś jakby znika z oczu i ludzie się dają zmanipulować i wrobić, tak? Ale sami dają. To nie tak, że oni nie byli świadomi. Świadomie, bo mają zrozumienie, a dali się w to wszystko wkręcić. Dlatego nie kochajcie świata. Jak dzisiaj możemy dziękować Bogu za to, że są przebaczone nasze grzechy. Nawet te, których jeszcze nie popełniliśmy. No już możemy być pewni, że już zostały przebaczone. Bo w Chrystusie On umarł za wszystkie grzechy. Jak ważne jest, nie to, ile wiemy o Bogu, cokolwiek innego, tylko czy naprawdę Go znamy. Czy mamy z Nim społeczność, czy budujemy z Nim społeczność. Jak ważne jest to, że zwyciężyliśmy złego. Chociaż się mogłoby wydawać, że nieraz On ma już nas na łopatkach, tak? Ma nas na łopatkach. Że nas rozwali, pokona. Nie. To jest prawda, tak? Zwyciężyliśmy złego. W Chrystusie zwyciężyliśmy złego. Dlatego nie kochajmy świata, to takie proste słowa. Ale każdy z nas, jeśli się pozwolimy temu słowu wniknąć w nas, może dostrzec pewne rzeczy. My wiemy, z czym się jeszcze zmagamy. Że to nas grzech kusi i korci, tak? Może dajemy się pożądaniom pociągać, mniej lub bardziej. Ale to wszystko przeminie. Ten, kto pełni wolę Ojca, trwa na wieki. To jest esencja. Żebyśmy dzisiaj przez to słowo pozwalali, żeby to pragnienie wypełnić wolę Ojca w nas narastało. To jest najważniejsze w nas. Że kiedy byśmy mogli powiedzieć o pragnieniach naszego serca, to tam będzie jako pierwsze wyłaniać się, bo będzie takie mocne, takie silne w nas, zbudowane, wykarmione w naszym życiu. Moim celem jest pełnić wolę Ojca. Ja tym żyję, żeby to wypełnić. Panie, dziękuję Ci, że jesteś dobry, że Twoje Słowo jest żywe i proszę Cię o to życie Twojego Słowa, żeby ono dzisiaj w nas działało, żeby budowało w nas, uświadamiało nam te podstawowe prawdy, istotne, ważne rzeczy, które są w naszym życiu. Dziękuję Ci za przebaczenie grzechów. Dziękuję Ci, że dla nas nie jesteś tajemnicą nieodgadnioną, ale dajesz nam się poznać i chcesz, żebyśmy Ciebie znali. O to chodzi. Dziękuję Ci, że dzięki Twemu Słowu stajemy się mocni i zwyciężyliśmy złego. Tylko kiedy trwamy w Twoim Słowie. Może już nie trwamy, czasami sobie pozwalamy, odpuszczamy. I dzisiaj jest czas, kiedy Twoje Słowo nas napomina, żebyśmy znowu uchwycili się Twojego Słowa i trwali w Twoim Słowie. Panie, Ty wiesz, co jest w sercu każdego z nas i dzisiaj do nas delikatnie Twoim głosem mówisz, nie kochajcie świata, ten świat przeminie, to wszystko, co jest na tym świecie, przeminie. Tylko to, co jest u Ciebie, to się liczy. To jest prawdziwą wartością. Dlatego, Panie, chcemy otwierać się na Ciebie, na Twojego Ducha Świętego, żeby On to w nas potęgował, żeby w nas rosło to pragnienie, żeby pełnić Twoją wolę, bo tylko ten, kto pełni Twoją wolę, trwa na wieki. Tylko ten. Panie, tak naprawdę się liczy tylko ostatecznie to, czy my znamy Ciebie i czy Ty znasz nas. Jak mówił prorok Daniel, że w czasach ostatecznych, kiedy będzie coraz większy ucisk, coraz większa presja w tym świecie, kiedy żądze będą triumfować, kiedy żądze będą doprowadzać ludzi do szaleństwa, to ci, którzy znają swojego Boga, będą działać. Tak powiedział prorok Daniel. Ci, którzy znają swojego Boga, będą działać. Liczą się tylko ci, którzy znają swojego Boga. Dziękuję Ci, że Ty dajesz nam się poznać. Że poznaliśmy Ciebie w naszym życiu. Że Ty nie jesteś tajemnicą, której nigdy się nie dokopiemy. Ty się do nas przybliżyłeś, abyśmy mogli Cię poznać. I teraz mówisz też do nas, przybliżcie się do mnie, to i ja przybliżę się do was. Chcesz dać nam się poznać więcej. Abyśmy wszyscy razem doszli do jedności wiary i pełnego poznania Ciebie, Panie Jezu. Chcę Ciebie poznawać. Chcę pełnić Twoją wolę. Chcę znać Twoją wolę. Nie rozmijać się z Twoją wolą i nie chybiać celu, idąc gdzieś obok. Ale chcę być w środku, w samym centrum Twojej woli. I żeby ten zbór był w centrum Twojej woli, żeby nasze życie, żeby to było naszą wspólną wartością, naszym wspólnym celowaniem, że my chcemy wcelować się w sam środek Twojej woli i w niej żyć, i w niej chodzić. Czyń to z nami, Panie. Czyń to z nami. Amen.